Więc tak, no tu w ramach krótkiego wstępu widzicie właśnie, kochani drodzy, specjalny odcinek stacji Ateizm, czyli realizację no, dłuższego nagrania, dłuższej historii, która nie zmieściłaby się w zwykłym telefonie na odcinku. Jest tutaj z nami Alicja, która chciałaby nam opowiedzieć o ruchu Światło-Życie, z którym miała do czynienia, o którym pisze książkę. I co chciałabyś nam, Alicjo, opowiedzieć?
Hej, cześć. Ja w Ruchu Światło-Życie byłam przez 5 lat, więc wydawałoby się, że długo. I nie tylko, że się sama w nim formowałam, tylko w ogóle też byłam animatorką i formowałam inne osoby, bo przez długi czas swojego życia byłam naprawdę mocno zaangażowaną religijnie osobą. Ale mimo wszystko okazało się, że jednak dużo o tym ruchu nie wiedziałam. I w tym momencie, kiedy zbieram materiały do książki, to wciąż są sytuacje, kiedy znajduję jakieś materiały, czy właśnie zaczynam bardziej grzebać w internecie, w różnych treściach i bardzo się zaskakuję.
No ja tutaj też ze swojej strony dodam, że ja też byłem kiedyś w ruchu Światło-Życie dawno, dawno temu, kiedy jeszcze byłem katolikiem, jeszcze na długo przed moją ateizacją, że tak powiem, przed udziałem w projekcie Stacja Ateizm. Aczkolwiek no ja nigdy nie byłem w tych strukturach zbyt wysoko, tak? Ja byłem tylko w tej grupce oazowej, takiej małej. Też miałem okazję parę razy występować w holce parafialnej, na przykład powiązanej z oazą. No bo ruch Światło-Życie, oaza to jest to samo tak dla tych, którzy nie wiedzą, tak?
I często też właśnie z jakimiś tam innymi ruchami czy wspólnotami w kościele też trochę ruch jest powiązany, no właśnie często ze szkolką. To faktycznie w wielu parafiach tak jest, że na oazie są animatorki muzyczne i te animatorki muzyczne właśnie często też prowadzą szkolkę przy kościele, która właśnie podczas mszy śpiewa.
Dokładnie. U nas w parafii była taka msza o 16 tak zwanej, gdzie była to właśnie msza młodzieżowa z nieco inną oprawą od strony księży, że tak to nazwę, że ta msza była nieco bardziej uroczysta. No a była też obsługiwana właśnie przez scholkę. Ale myślę, że chcemy wejść w trochę głębsze szczegóły i powiedzieć, dlaczego Ruch Światło-Życie to nie jest jednak dobre miejsce, mimo że można się doskonale tak na pierwszy rzut oka no dobrze czuć, dobrze bawić, ale jak się wejdzie w głębiej, no to się okazuje, że to nie jest dobre miejsce dla młodzieży, że tak powiem. I nie wiem, czy ty też miałaś takie wrażenia, będąc wewnątrz, bo ja w trakcie, kiedy w tym ruchu Światło-Życie byłem może mniej, ale z perspektywy dużo bardziej to widzę, że no było tam sporo takiego delikatnego przynajmniej prania mózgu. Czy też to tak odbierałaś?
Tak, chociaż zobaczyłam to dopiero po czasie i właśnie też dlatego, zwłaszcza, że ja studiuję w tym momencie psychologię i pedagogikę specjalną, więc już mam coraz szerszy ogląd na to wszystko i też z czasem właśnie, jak się oddaliłam od tych treści i jednocześnie też wgłębiłam się w różne treści, o których nie miałam pojęcia, że są przez słuch przekazywane, czy były gdzieś podprogowo przekazywane, to aż samej mi jest wstyd, że byłam tego częścią. Chociaż ja się zawsze starałam jak najbardziej w porządku zachowywać wobec tych dzieci i nigdy nie krzyczeć, być zawsze cierpliwa i tak dalej. No ale jednak mimo wszystko mam poczucie, że mówiłam rzeczy, czy też gdzieś tam bardziej na zewnątrz, w sensie, no nie wiem, do znajomych ze szkoły, jak jeszcze chodziłam ze szkoły na przykład, tak? Czy do osób z rodziny mówiłam jakieś rzeczy, czy zachęcałam do jakichś rzeczy, i są to rzeczy, z którymi dzisiaj się już zdecydowanie nie identyfikuję. I z jednej strony mam świadomość, że wszyscy przechodzimy jakąś drogę, no też nie wszystko, co tam poznałam, jakoś było złe, tak? Myślę, że niektóre z tych rzeczy były jakoś tam, no i tak miały ze sobą jakąś wartość, w sensie nawet może nie tyle przekazywanych treści, no jak bardziej na przykład to, że się otworzyłam wtedy w tym takim nastoletnim wieku gdzieś bardziej na takie znajomości. Myślę, że rekolekcje mnie też mocno usamodzielniły. No ale jednak wielu rzeczy właśnie w kontekście takim treściowym, które tam były przekazywane, dzisiaj już zdecydowanie sobą nie reprezentuję i nie chciałabym być z nimi identyfikowana.
No tak, i ja bym dzisiaj też, no, trochę można powiedzieć, że się w pewnym dużym cudzysłowie doktoryzowałem z manipulacji, i to samo to, że to jest tworzenie takiej wspólnoty, tworzenie, budowanie takiego zaufania do tego animatora, dla mnie to też jest część manipulacji, mimo wszystko, z dzisiejszej perspektywy.
Choć myślę, że nie zawsze takiej świadomej. To znaczy, wierzę, że to też o tym trzeba mówić, o że oczywiście w każdej grupie, nawet w grupach takich różnych przemocowych, są też osoby, czy mające jakieś niewłaściwe struktury, no są też osoby fajne i życzliwe. I ja do tej pory dużą część ludzi, na przykład do mnie z parafii, bardzo miło wspominam i jakbym nawet gdzieś przypadkowo spotkała, to myślę, że chętnie bym pogadała. No i też nawet jeśli są osoby, które przekazują pewne szkodliwe treści, no to też myślę, że trzeba pamiętać, że jednak duża część z tych osób robi to nieświadomie, zwłaszcza, że w Oazie ja myślę, że to jest jedno z takich największych strukturowych nadużyć. Teraz to się podobno zmienia, no bo wyszła ustawa Kamilkowa, że to jest grupa, w której bardzo dużą odpowiedzialność ma się od małego wieku. To znaczy często jest tak, a przynajmniej było, bo właśnie, nie wiem, może właśnie w wyniku ustawy Kamilkowej to zmienili, ale jeszcze 4-5 lat temu było tak, że na przykład grupę 4 czy 5 10-latków mógł prowadzić 15-latek. Bez żadnego nadzoru osoby dorosłej, tylko właśnie sam zajmując się tymi dzieciakami i w ogóle sam przekazując im treści teologiczne, co myślę, że też nawet z perspektywy osób wierzących by mogło być wątpliwe, czy tutaj taki gimnazjalista dobrze przekaże takim małym dzieciom treści teologiczne, czy czegoś nie pomyli. Ale no właśnie tak to wyglądało. I to tak jak mówię, to nie w latach, nie wiem, 90., kiedy też jeszcze nie było pewnych przepisów i była taka mniejsza świadomość i też zupełnie w ogóle inna rzeczywistość społeczna, tylko no nawet jeszcze te 4-5 lat temu ja miałam błogosławieństwo na animatorkę, jak miałam 17 lat i to było w 2020, to było w ogóle zaraz po pandemii. No więc też trzeba pamiętać, że taki 15-latek jest jeszcze sam dużo bardziej podatny na manipulacje, na różne wpływy. Nastolatkowie się też łatwiej niż takie osoby już nawet mające 20 kilka lat, dużo łatwiej się radykalizują, więc myślę, że to jest takim bardzo dużym strukturowym nadużyciem. No bo właśnie ten 15-16-latek dostaje odpowiedzialność za no, przekazywanie jakichś treści religijnych, filozoficznych grupie dzieciaków, gdzie on sam jeszcze nie jest pełnoletni, gdzie sam jeszcze no, nie ma takiej wiedzy o świecie, żeby sobie pewne rzeczy zweryfikować i przede wszystkim nie ma jeszcze też takiej gotowości psychicznej, żeby brać za gromadę dzieciaków odpowiedzialność i później dopiero z czasem może pewne rzeczy zobaczyć, tak? Bo po prostu jeszcze też właśnie im się jest młodszym, tym łatwiej jest ulec no właśnie, czy grupie rówieśniczej, jeśli na przykład właśnie ta oaza w parafii jest tą taką główną grupą rówieśniczą, główną grupą znajomych, to można mieć naprawdę długo bezkrytyczny stosunek do tego.
No tak, ja co prawda nie mam takiej perspektywy sprzed paru lat, a tym bardziej takiej bieżącej. Bo moje oazowe funkcjonowanie to były lata 2002-2003 mniej więcej, coś takiego.
Okej, okay. No to
I
2003 to jest mój rok urodzenia, więc to jeszcze długo przed moją oazą.
no tak. I wiem, że wtedy warunkiem, bo idąc do liceum, no tak jakby wypisałem się z tej oazy, bo nie miałem po prostu na to czasu, ale warunkiem tego, żebym ja został animatorem, było to, żebym miał bierzmowanie. Więc jak najbardziej to 15 lat tutaj wchodzi w grę. No bo mniej więcej w takim wieku właśnie to bierzmowanie jest. I praktycznie jak no, mogłem albo zostać animatorem, albo przestać być w oazie, tak? A zdecydowałem się, że no przestaję, bo poszedłem do liceum w tym samym mieście, ale tam była kwestia dojazdu i tak dalej. No, stwierdziłem, że już nie dam rady się angażować, tak?
To znaczy miałeś takie
Natomiast.
ultimatum, że albo zostajesz i jedziesz na kurs animatorski, albo odchodzisz?
Czy nazwałbym To ultimatum to może nie, ale była dość silna sugestia czegoś takiego.
Okej, rozumiem.
Że tak jakby no, nie mogę już uczestniczyć w takiej normalnej grupie, nie, że albo angażuję się bardziej, albo no, ten poziom, na który mogłem tak jakby wyrosnąć, już go dostąpiłem. Także albo idę krok dalej, albo no, nie ma przede mną perspektyw, że tak powiem.
Okej. Ale tu byłeś już po całościowej tej formacji, po ONŻ-tce? W sensie po trójce ONŻ, czy nie? Zastanawiam się po prostu, bo to też w ciągu lat się zmienia mocno dużo rzeczy, ja to też widzę.
Znaczy, byłem przed tym wyjazdem wakacyjnym na, nie wiem jak to się tam teraz nazywa,
Lekcje.
że mieliśmy zajęcia tam według jakiegoś tam zeszytu czy podręcznika, czegoś takiego, przerobione wszystkie w parafii, w saldze parafialnej. Miał być jakiś tam wyjazd do diecezjalnego centrum, czegoś takiego, i na to nie pojechałem.
Okej.
No, to był ten motyw. Aczkolwiek. Z braku tej oazy, a nadal byłem osobą zaangażowaną, się z kolei zaangażowałem na studiach w coś takiego jak ruch akademicki pod prąd, w skrócie RAP. Gdzieś nawet chyba mam jeszcze koszulkę z RAP-u po tylu latach. I to już był trochę inny poziom, bo to już było no, typowo akademicko, tak? Prowadzili to dorośli ludzie, byli no, powiedzmy animatorami trochę, to inaczej wyglądało. No a uczestnikami byli studenci. Więc to nie było na takim poziomie jak w oazie, że te dzieci były brane. Natomiast z drugiej strony, no tu już był duży nacisk z kolei na wychodzenie do ludzi. Na przykład mam na swoim koncie prowadzenie takiego, no ewangelizacji wprost to nazwijmy, tak? Takiego spotkania dla studentów z zewnątrz, gdzie puszczaliśmy tam jakiś film, mieliśmy tam jakieś tam odniesienia do tego. Jakieś tam cytaty z Biblii, takie nawiązanie do popkultury i dlaczego tutaj tam Bóg działa i tak dalej. Przystąpcie do rapu, tak, nawróćcie się. Natomiast tak, wracając do tematu, mnie interesuje, jak to wygląda z perspektywy właśnie animatora. Czy wy macie jakieś wytyczne? Jak to prowadzić, czy. No bo takie z perspektywy uczestnika podniosłem wrażenie, że niekoniecznie ten animator tak do końca wie, co robi. W pewnym sensie ma tylko jakieś podstawowe wytyczne, ale w dużej mierze no, sam kształtuje to, jak te zajęcia wyglądają.
No więc właśnie z jednej strony mamy, a z drugiej strony no, jest to niewystarczające. Jak ja byłam na szkole animatora, która trwała 2 lata, 2 lata i trochę, no bo tam jeszcze właśnie, jeszcze też ten czas wakacyjny, gdzie się robiło praktyki, więc w zasadzie nie było tej takiej przerwy wakacyjnej, to przeważają przedmioty takie około-oazowe i około-teologiczne, to znaczy na pewno była metodologia ruchu, na pewno był przedmiot związany z tym, żeby dobrze znać Pismo Święte, to była chyba biblistyka, tam na pewno musieliśmy znać wszystkie księgi po kolei w Biblii na pamięć, była historia ruchu, to był taki duży przedmiot, bo tam był i cały życiorys Blachnickiego, i był też w ogóle, no właśnie, była cała historia powstania ruchu i jak się tam zmieniały różne rzeczy w ruchu, więc no naprawdę dużo było takich przedmiotów, które po prostu trzeba było wkuwać w ten sposób. I był jakiś też przedmiot związany z muzyką, w sensie on to był chyba muzykologia, chociaż nie byliśmy animatorami muzycznymi, ale właśnie, żeby znać te różne pieśni oazowe, jakieś zabawy z piosenkami. I był jakiś jeden przedmiot o uczuciach. On się chyba nazywał, no właśnie jakoś tam, nie wiem, znajomość uczuć, czy podstawy pedagogiki, jakoś tak. To było prowadzone z panią psycholog. No ale to był właśnie jeden taki przedmiot. A tak poza tym, no to właśnie głównie to były przedmioty takie związane z ruchem, więc bardzo dużo tej teorii było. I animator faktycznie ma podręczniki. Z tym, że podręczniki te w dużej mierze, no chyba, że już ktoś przepisał, bo wiem, że były takie plany, ale w dużej mierze to są podręczniki tworzone w latach 90., 80., więc tam dużo po prostu metod przekazywania tych treści było po prostu nieadekwatnych, czy jakieś takie zabawy, w które już się zupełnie nie bawi. Więc w zasadzie często faktycznie było tak, że praktycznie trzeba było ten konspekt napisać od nowa, dlatego że, no właśnie, że na przykład współcześnie no, bardziej się z dzieckiem zobaczy bajkę na jakiś temat czy film na YouTubie, niż na przykład, no tak jak tam były jakieś komiksy, które już na przykład w ogóle są praktycznie niedostępne, podane jako przykład. Z tym, że no właśnie też nie do wszystkiego te konspekty były. Ja je zwykle po prostu tworzyłam od zera. Na bazie tego, co uzgodniliśmy z innymi animatorami i księdzem, no na przykład zależnie od czasów w okresie liturgicznym.
No bo z tego, co ja pamiętam, no to właśnie mój animator jakąś tam książkę do tego miał, ale to dosłownie wyglądało w ten sposób, że na początku coś tam zajrzał, przykartkował, aha, to i to, odkładał to i mówił po swojemu, tak?
Znaczy, do spotkania no, powinno się formalnie przygotować przed spotkaniem, tak? No ale to też trzeba pamiętać, że wiadomo, że każdy animator jest trochę inny i tutaj też myślę, że jak ktoś był na wielu rekolekcjach wakacyjnych, czy zmieniali mu się animatorzy w parafii, to ma taką perspektywę różną, no a jednak na podstawie jednego animatora trudniej pewne rzeczy ocenić, prawda? Bo to jednak
No tak.
już są takie czynniki ludzkie.
A tak, bo zaczęliśmy z grubej rury, strasząc niebezpieczeństwami. Jakie ty widzisz największe niebezpieczeństwa dla potencjalnego dziecka, które trafiłoby do oazy?
No, kilka jest takich rzeczy. To, co ja bardzo widzę z perspektywy czasu, to jest to, jak bardzo ruch wtłacza w dzieci parentyfikację. Tutaj też pytanie do ciebie, bo ty byłeś wcześniej, wiem, że w latach 90. jeszcze tego nie było. Czy jak ty byłeś na oazie, ale ty byłeś na jakichś kolekcjach wakacyjnych, czy nie?
Nie, ostatecznie
Nie,
nawet nie byłem.
ale może będziesz wiedział. Czy wiesz, czy jak byłeś właśnie na oazie ty, to czy dzieci podpisywały krucjatę wyzwolenia człowieka?
Nie jestem pewien. Wiem, że była jakaś
Okej.
tam modlitwa oddania serca sercu Jezusowemu swojej duszy, coś takiego, jakieś takie tego typu, ale
Są
czy
różne
coś
rzeczy,
było
bo jest też
podpisywane, to
przyjęcie
nie
Jezusa jako
kojarzę.
Pana i Zbawiciela. Chodzi mi konkretnie o przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i modlitwy. To jest krucjata?
Coś takiego kojarzę, ale nie kojarzyłem, że nas. Na pewno też było coś takiego jak ruch czystych serc, czy jakoś tak, że
Jest jeszcze inna
brak
rzecz.
seksu przed ślubem, ale i o alkoholu
Tak,
też
to
coś
jest co
było.
innego. Okej, okay. No bo wiem na przykład, jak rozmawiałam z kilkoma osobami, które jeździły w latach 90., że jak one jeździły, to faktycznie było to tam od 18 czy od 16 roku życia, różne wersje usłyszałam, no ale że generalnie dla już takich osób w miarę dojrzałych. Natomiast w tej chwili jest tak, że od jedynki OND, czyli w praktyce nieraz to są nawet 11-10-letnie dzieci, i one podpisują zobowiązanie, że nie będą spożywały alkoholu. W tym wieku to jest na rok i można dopiero po 18 na całe życie, chociaż słyszałam też o odstępstwach od tego, że się pozwalało też 12-13-latkom podpisać to do końca życia, gdzie dzieci w tym wieku i tak nie powinny palić i pić alkoholu. I no właśnie, że ten pozew jest ofiarowany w intencji wyzwolenia z nałogu alkoholowego, chyba tak dokładnie to jest ujęte, jakiejś wybranej osoby. Czy jakiejś osoby konkretnej, czy jakiejś osoby, no takiej, której nie znamy, anonimowej. Tylko, że właśnie do tych dzieci jest wprost skierowany przekaz, że wy możecie swoją modlitwą pomóc się komuś wyzwolić z alkoholizmu. W praktyce to jest w ogóle dobrowolne, w teorii to jest dobrowolne, w praktyce jest mocny nacisk na to, więc i tak w zasadzie wszyscy muszą to podpisać. Jest to bardzo źle widziane, jak ktoś nie podpisze. No i właśnie, jeśli są osoby, które mają w bliskiej rodzinie, to znaczy wśród rodziców, dziadków, osobę, która ma chorobę alkoholową, to bardzo często podpisują właśnie w intencji tej osoby. No i właśnie one słyszą: ty możesz swoją modlitwą uratować babcię, tatę od nałogu. Gdzie, no właśnie, dodajmy, to nie są osoby pełnoletnie czy prawie pełnoletnie, to są często osoby, które mają 10-11 lat. No i to naprawdę są dzieci, które jeszcze niedawno wierzyły w świętego Mikołaja i wróżkę Zębuszkę. I to jest taki wiek, w którym naprawdę jeszcze nie ma się takiego myślenia przyczynowo-skutkowego i takiej umiejętności realnego oceniania sytuacji. No bo rozumiem, że ktoś jest dorosły, tak? Podejmuje taki krok i wierzy w moc modlitwy, no ale ta osoba dorosła, no to już, no, powiedzmy z tej katolickiej perspektywy nawet, że no jakoś tam uznaje, że inni ludzie, jak są dorośli, no to mają jakąś wolną wolę. No, mówię w tym momencie właśnie w tej narracji katolickiej, bo ja w ogóle się z koncepcją wolnej woli jako taką nie zgadzam w dużej mierze. No i wie, że nie może kogoś zmusić, żeby przestał pić, no a właśnie dziecko jeszcze nie ma takiej świadomości, tak? Dziecko jeszcze ma takie mocno magiczne myślenie. I wiem, że jest wiele takich osób i wiele osób to mówi o tym po latach, właśnie, że mieli takie poczucie, że się niewystarczająco modlą i że to jest ich wina, że na przykład dziadek dalej pije, czy tam mama, babcia, czy ktokolwiek inny z rodziny. No też trzeba pamiętać, że w ogóle w rodzinach, w których jest choroba alkoholowa, też statystycznie częściej jest przemoc wobec tego dziecka. Są w ogóle różne nadużycia, trudna sytuacja finansowa, więc to dziecko jest po prostu wtórnie wiktymizowane. Plus, no właśnie, też często w takich rodzinach, gdzie jest choroba alkoholowa, też właśnie częściej jakaś forma przemocy, czy fizycznej, czy psychicznej też, więc w ogóle to dziecko już od dziecka w takim domu, jeśli właśnie to jest też dom taki mocno przemocowy, często słyszy, że to jest jego wina, że rodzice są smutni, że to jest jego wina, że piją, że to jest jego wina, że w domu nie ma pieniędzy. I z zewnątrz, od innych dorosłych, którym ufa, tak, czyli animatora, księży, słysząc, że ono swoją modlitwą może wyleczyć tatusia z alkoholizmu, dostaje potwierdzenie tej narracji.
No tak, i to jest bardzo silna presja, bo ja też tutaj od razu tak mi przed oczami stanął obraz, jakbym był na miejscu takiego dziecka, jak bardzo czułbym się no, tak jakby zmuszony do tego, żeby, no bo co ja mogę jako dziecko tak zrobić, ale tu dostaję, o, możesz zrobić dokładnie to, że tam oferujesz tą modlitwę, no to modliłbym się tak intensywnie, że bardziej się nie da, tak? A potem widząc, że nic z tego nie przynosi, właśnie miałbym bardzo silne poczucie winy i no, wpędzałoby mnie to naprawdę w ciężkie stany psychiczne,
Tak, i ci
bo.
ludzie często żyją z poczuciem winy, że któregoś tam dnia zapomnieli się pomodlić i to przez to dalej jest ta choroba alkoholowa w rodzinie, albo że bo się modlili z niewystarczającym skupieniem, albo niewystarczająco wierzą. Zwłaszcza, że też co roku podczas Dnia Wspólnoty to jest taki duży zjazd wszystkich osób, które są na rekolekcjach, wszystkich turnusów w jakieś jedno miejsce. W Małopolsce one w Ludzimierzu na przykład się często odbywają, no i zawsze są świadectwa różnych osób. I zawsze co roku jest świadectwo kogoś, kto tam się modlił za kogoś, czy za rodzica, czy za kogoś tam innego, no i tam, nie wiem, przyjaciela czy kogoś, i ten ktoś przestał pić. Właśnie, no i często są te różne takie słynne zdania powtarzane, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że taka modlitwa może zdziałać cuda. No i właśnie słuchają tego osoby nawet mające po 10 lat i to z tych rekolekcji młodzieżowych, bo są też osoby z Oazy Rodzin, no i tam to już w ogóle są dzieci tak naprawdę praktycznie od urodzenia, więc tam są też przedszkolaki i słyszą tą narrację i potem to poczucie winy i właśnie to poczucie odpowiedzialności za innych dorosłych ludzi wokół i takie poczucie obowiązku ratowania ich z ich problemów i zajmowania się nimi zamiast bycia pod ich opieką, niestety jest coraz większe.
Jasne. Tak, to o
A,
czym
bo
ja tu
pytałeś jeszcze,
mówiłem?
co jeszcze niebezpiecznego. Nie wiem, czy teraz mówimy o ośrodku Odwaga, czy później.
Znaczy, jak chcesz, no myślę, że temat tej presji w przypadku modlitwy jeszcze mogę dodać, że mówiłaś tutaj o spotkaniach i jakichś tam świadectwach, to ja nawet byłem, tylko że to już no, teoretycznie w ramach Oazy, bo to było jako Światowe Dni Młodzieży, tam przygotowanie do wizyty papieża w Kolonii, do której chyba ostatecznie nie doszło, bo chyba miało być właśnie w tym roku, w którym umarł Jan Paweł II. W każdym razie w ramach przygotowań do tych Światowych Dni Młodzieży były takie diecezjalne Światowe Dni Młodzieży i tam było świadectwo nie tyle osoby, która się modliła, tylko osoby, za którą się modlono i wyszedł z narkomanii. Tam młody
I
człowiek,
co to
jakiś
było
tam
w ramach
dwudziestoparoletni.
kwoty wyzwolenia człowieka?
Znaczy to nie było typowo oazowe, tak? To organizował KSM, Ruch Światło Życie, jeszcze tam jakaś trzecia organizacja jako takie otwarte dla wszystkich, no nazwali to diecezjalne Światowe Dni Młodzieży.
Jeśli chodzi o jeszcze inne przekazy szkodliwe dla dzieci, to ostatnio jedna z osób, która się ze mną kontaktowała w temacie Oazy, a tych ludzi jest bardzo dużo, którzy się ze mną kontaktowali, wysłała mi zdjęcie, udało mi się dotrzeć do tego podręcznika, zdjęcie właśnie z jednego z tematów spotkań i ta treść właśnie, która została mi przesłana, przedstawia, uwaga, uwaga, test czystości dla dzieci. I tam są pytania, no na przykład dotyczące masturbacji, dotyczące oglądania na przykład pornografii, jeszcze inne. I do mnie aż zatkało. I myślę, że może bardzo dzieciom wiele takich negatywnych przekonań wtłaczać do głowy. No dlatego, że właśnie z jednej strony no sama w sobie masturbacja się pojawia w ogóle i u ludzi, i w tym okresie dojrzewania, dorastania, kiedy dziecko zaczyna odkrywać swoją seksualność coraz bardziej, no, to jest jak najbardziej naturalne. I oczywiście może to być niezdrowe w pewnych sytuacjach, na przykład jeśli to jest jedyny sposób regulacji, no, czy właśnie kiedy małe dziecko ogląda pornografię, ale właśnie no, te treści były przekazywane w taki sposób bardzo zawstydzający, bardzo obwiniający. I tak sobie myślę, że kiedy no nawet te jakieś treści, kiedy nawet jakieś te są zachowania u dziecka, które są w jakiś sposób niepokojące, no to jest moment, w którym dziecko powinno po prostu z rodzicami pójść do seksuologa czy do psychologa, bo seksuologów dziecięcych też po prostu brakuje, czy móc o tym z kimś porozmawiać. A no na przykład masturbacja u dzieci jako jedyna forma samoregulacji, czy właśnie na przykład oglądanie pornografii się często pojawia jako odpowiedź na silny stres, na jakieś niezaspokojone potrzeby emocjonalne. No więc właśnie, więc znowu dziecko jest tu niewiktymizowane i w ogóle nie dostaje takiego przekazu, że ono może o tym z kimś dorosłym porozmawiać i w ogóle powinno móc porozmawiać z tym, z kimś, jeśli coś jest dla niego trudne. Więc właśnie takie tabulizowanie tej sfery seksualności zamiast takiego właśnie stopniowego, adekwatnego do wieku oswajania.
No tak, i żeby było ciekawiej, czy o ile słowo ciekawie jest tutaj na miejscu, to niedawno jedna moja znajoma przygotowywała dziecko do pierwszej komunii świętej i w rachunku sumienia przed pierwszą spowiedzią, przed pierwszą komunią świętą dla 8-letniego dziecka było pytanie, no nie wprost, ale jak najbardziej w masturbację. Tam bodajże, czy
No
dotykało
to też
się
jest
w
ciekawe, że
niewłaściwy
to nie jest
sposób, coś
nazwane
takiego.
wprost. To też jest ciekawe, że to nie jest nazwane wprost. Więc ja słowo masturbacja poznałam chyba dopiero w wieku 13-14 lat. No to też trzeba pamiętać, że jeszcze powiedzmy nawet te 10 lat temu nie było takiego dostępu do internetu. Dlatego, że właśnie to wszystko jest mówione nie wprost. Czy na katechezie często, czy właśnie na jakichś spotkaniach. Więc właśnie dziecko nawet no, nie zna tego nazewnictwa i nie rozumie. Ale jednocześnie pyta się je o coś, właśnie nie wyjaśniając mu, o co się je pyta. Jest to no, dla mnie zupełnie absurdalne.
No tak, jesteś za młody, żeby to wiedzieć, ale nie wolno ci tego robić, ale o co chodzi, nie powiemy. Tak? Bo też nie ukrywam, no to był temat, z którym miałem problem i za który czułem bardzo duże poczucie winy, tak? I no, dosłownie tydzień w tydzień, jak nie częściej, byłem u spowiedzi, bo się masturbowałem, tak? Bo to był dla mnie problem, gdzie no, nie tylko na oazie, ale praktycznie wszędzie, bo też byłem ministrantem, no to też tam jakieś pogadanki księdza tak o do ministrantów też potrafiły zahaczać o ten temat. Więc to też jest coś, no, co mnie na przykład boli, że jest taki opór społeczny przeciwko wychowaniu zdrowotnemu, tak to się chyba nazywa? Edukacja zdrowotna.
Edukacja zdrowotna, gdzie tak naprawdę, jak przejrzysz sobie program edukacji zdrowotnej, no tam przede wszystkim jest o zdrowiu psychicznym, o zdrowym odżywianiu, o aktywności fizycznej. No, mnóstwo takich treści, które się wydaje, że nawet powinny być w formie jakiegoś religijnego przekazu w ogóle, w sensie, że można nawet religijną jakąś otoczkę wokół tego zbudować, jak ktoś chce. No, ale też większość osób, które krytykują edukację zdrowotną, po prostu tego programu nie przeczytało. A to też jest ciekawe, że w ogóle w Polsce mamy małą wiedzę po prostu o seksualności, o rozwoju seksualnym człowieka, więc mnie zawsze potwornie śmieszy, jak ludzie mówią, że na edukacji zdrowotnej się będzie dzieci uczyć masturbować, bo ci ludzie zupełnie nie mają pojęcia, że te dzieci doskonale wiedzą, jak to robić. Więc
Tak, no
mnie to
i
wszystko strasznie śmieszy.
generalnie no, poznałyby przede wszystkim odpowiednie terminy, które tak jak wspomnieliśmy, są poruszane między innymi no, na formacji do spowiedzi, a dziecko nawet nie rozumie, dlaczego to jest złe, o co w tym chodzi i tak dalej. I tego mogłyby się nauczyć. Ale to jest zupełnie inny temat i tak trochę odpłynęliśmy od naszego głównego
Tak,
zagadnienia.
natomiast w ogóle ta narracja ruchu dotycząca właśnie seksualności i czystości, biorę to w nawias, bo w ogóle jako takiego tego terminu nie używam, natomiast no, tutaj też czasami muszę użyć tych jakichś takich religijno-oazowych pojęć, żeby się odwołać do pewnych rzeczy. To no właśnie, gdzie no okej, ogólnie jakaś tam narracja na przykład wokół masturbacji jest taka sama w kościele. Tak, no w oazie jest to bardzo taki mocny, niezdrowy nacisk właśnie na tę sferę seksualną. Często w tym momencie nie chcę deklarować, nie jestem pewna, czy tak jest zawsze, to znaczy czy na każdych rekolekcjach, czy tylko na niektórych, ale na pewno z niektórych rekolekcji pamiętam, tylko właśnie nie wiem, na ile to były decyzje tych księży, na ile to zawsze tak jest. Ale niejednokrotnie się na pewno zdarzało, że i to już w przypadku, no ile tam miały najmłodsze osoby, 12 lat, dziewczynki mają stać w jednej nawie kościoła, a chłopcy w drugiej. To znaczy na przykład dziewczynki w lewej nawie kościoła, a chłopcy w prawej. Argumentowane to było tym, że możemy się nawzajem rozpraszać. Więc no, ogromna seksualizacja dzieci. I w ogóle sprowadzanie dzieci tylko do tego takiego aspektu seksualno-relacyjnego, gdzie my tak naprawdę w większości po prostu ogólnie wszyscy chcieliśmy ze sobą jakoś się bawić, gadać. I to owszem, był wiek pierwszych zauroczeń, ale no w zupełnie nie, też nie taki sposób, jak mają osoby dorosłe. W ruchu też jest tak, że na msze dziewczynki muszą chodzić w spódniczkach i sukienkach. Odpowiednio długich, oczywiście, to znaczy zasłaniających kolana podczas klęczenia i siedzenia. I nawet jak na przykład właśnie zimą jest koda, kurs oazowy dla animatorów, czyli taki wyjazd tygodniowy, który jest właśnie zwykle zimą w okolicach stycznia, lutego, tak jak są ferie. W okolicach stycznia, lutego, często w ogóle gdzieś w górach, więc po prostu śniegu leży pełno, nieraz prawie po kolana. No nie ma takiej możliwości, żeby dziewczyna poszła do kościoła w spodniach. I zawsze faktycznie o to nieraz były różne problemy. Jak jakaś dziewczyna na przykład ubrała nie taką spódniczkę, jak się animatorom spodobało, albo właśnie chciała iść w spodniach, nawet jak był deszcz, czy jakaś faktycznie bardzo trudna pogoda, no to absolutnie nie było takiej opcji.
Też tak znowu sobie wyobraziłem, jak to by było, gdybym był jako chłopiec postawiony w jednej nawie, no to chyba bardziej by mnie rozpraszało, że jest cała druga nawa dziewczynek, niż gdyby były przemieszane pomiędzy nami. Takie mam wrażenie. Ale to jest tylko może moje wrażenie.
Trochę jest w ogóle w ruchu, to też zauważyłam z czasem, trochę podobnych mechanizmów czy pewnych zasad jak u Świadków Jehowy. No na przykład właśnie dotyczących ubioru. U Świadków Jehowy też tak jest, że czy na to ich głoszenie, to znaczy na przykład, czy chodzenie po domach, czy stanie właśnie z tym takim wózeczkiem z czasopismami, czy na spotkania zboru, właśnie dziewczyny i kobiety muszą chodzić w spódniczkach i sukienkach. Chociaż chyba rok czy 2 lata temu w Unii się to szybko zmienia. Wyszedł jakiś taki przepis, że tam właśnie mogą w jakichś eleganckich spodniach w uzasadnionych sytuacjach, no ale generalnie muszą w spódniczkach i spodniach. Czy w Oazie też jest, nie wiem na ile ty to pamiętasz od siebie, czy u ciebie też to było. Natomiast u nas się zdarzyło kilka razy, na rekolekcjach chyba ze 2 razy, że mieliśmy chodzić do ludzi po wsi i opowiadać im o Bogu.
No to oazowo nie miałem takich wejść, tak jak mówię, no miałem
Okej,
to
okay. U nas było chyba z
z
raz
innej
albo 2 razy
organizacji.
i też różni ludzie mówili, że na przykład na parafii coś takiego robili. Że chodzili, już nie jestem pewna, czy to było z Pismem Świętym, czy bez Pisma Świętego. Chyba wtedy poszliśmy bez Pisma Świętego. No i właśnie tam, żeby gdzieś pukać do ludzi do domów, czy ich gdzieś zaczepiać na ulicy i z nimi rozmawiać o Bogu.
To ładnie. No mi się to bardziej kojarzy, że chyba coś takiego robiła Oaza Rodzin u nas w parafii, że z jakimś tam dzieciaczkiem łazili.
Aha, no ale to właśnie, no to, ale jakby no wciąż Oaza Rodzin, no to jest w ramach Ruchu Światło Życie, tak?
No, u nas ta Oaza Rodzin to był taki dziwny twór, bo to było na wpół Ruch Światło Życie, na wpół neokatechumenat, takie nie wiadomo co. I tak jak mówiłem wcześniej o tej mszy o 16, to co czwartą niedzielę tak jakby Oaza Rodzin odprawiała. Że no był ksiądz, ale cała służba liturgiczna, lektorzy, ministranci byli zastąpieni Oazą Rodzin. Tam dorośli faceci po 40 w tych komrzach ministranckich przy ołtarzu. Ja jak byłem w tej organizacji, tak jakby od środka i też trochę i od zewnątrz jako parafianin, trochę odczułem, że też jest pewien podział na dwie kategorie ludzi, tak, że ci z Oazy to są tacy jacyś lepsi, tutaj nieco tak jakby rosły mi piórka, że jestem jakąś elitą, tak, a ci inni są tacy zwykli, jacyś, no może nie tyle źli, ale tak między wierszami, no czegoś im jednak brakuje, nie wiem, coś tego typu. I myślę, że to też jest bardzo zły mechanizm, zwłaszcza dla młodego człowieka, jeżeli on ma mieć takie poczucie o
Tak, w
samym
Oazie
sobie.
jest takie poczucie elitarności. Nawet się żartuje z innych wspólnot, że to niby jest tak pół żartem, ale jednak trochę na serio. Tam z różnych innych wspólnot, też takich młodzieżowych, typu Grupy Apostolskie czy Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, jednak jest takie poczucie lepszości. Myślę, że zwłaszcza w stosunku do jakichś znajomych ze studiów czy ze szkoły, którzy nie są jakoś bardzo religijnie zaangażowani. Czy, no nie wiem, przeklinają, czy robią jakieś inne rzeczy, straszne bardzo. Jest takie poczucie lepszości. Ja to też z perspektywy czasu widzę, że sama miałam i dużo osób mi faktycznie mówi o tym, że to widziało w ruchu.
No tak,
I to nawet są mówiły osoby i takie w moim wieku, które gdzieś tam trochę miały styczności, i osoby takie, no właśnie, które z Oazą gdzieś miały styczność w latach 90. czy trochę później, i teraz to już są takie osoby, no bardzo dorosłe, takie w średnim wieku na przykład. To już się nieraz spotkałam z takim poglądem, że no na przykład chodzili, ale zrezygnowali, bo dla nich to było kółeczko wzajemnej adoracji.
No tak, tu wspominasz, że zła opinia o innych grupach. To, czego ja się nasłuchałem o KSM-ie, jakie ja miałem wyobrażenie, jaka tam rozpusta się działa na ich spotkaniach, jak to oni tam palili papierosy, w ogóle urządzali jakieś imprezy, nie wiadomo co. A prawdopodobnie nic takiego się nie działo, nie? Ale fama wśród oazowców taka była na temat KSM.
Wiem, że KSM ma mniej takie restrykcyjne zasady, na przykład dotyczące ubioru, to znaczy, że nie ma na przykład takiego nacisku, że dziewczynki tylko w sukienkach. No i być może to już było postrzegane jako jakieś wielkie zgorszenie. Tak sobie wyobrażam.
No, w mojej wizji, w tym co słyszałem, no to dosłownie, że zlot satanistów przy nich to świętoszki, nie? Że aż taki czarny PR leciał. Że jakieś tam, nie wiem, imprezy jak u tego Berlusconiego, jak to tam się nazywało.
No to też jest ciekawe, że krytyka nie tylko, no nie wiem, właśnie znajomych ze szkoły czy jakichś innych osób, na przykład gdzieś tam nie będących blisko kościoła, tylko też w ogóle krytyka innych wspólnot działających zupełnie legalnie w ramach kościoła, uznanych przez papieża, przez biskupów, no i właśnie jednak osób deklarujących się jako wierzące, tak?
No też tak teraz mi się kojarzy, że podobnie mają na przykład muzułmanie, gdzie ateiści nie mają u nich takiej złej opinii niż na przykład chrześcijanin. Że jak ktoś wyznaje inną religię, no to już jest stracony w ogóle najgorszy, jaki może być. Natomiast jeżeli nie wyznaje żadnej, no to jeszcze jest zagubiony, jeszcze dotrze do tego Allaha i tak dalej. Więc tak jak mówię, no miałem wrażenie, że ci, którzy nie są w żadnej organizacji, no to jeszcze tam, no to można ich do tej oazy wciągnąć i jeszcze jest dla nich nadzieja, ale jak już ktoś jest w KSM-ie, to już nie. To już stracony dla świata.
U nas chyba nie aż tak, ale jednak te negatywne opinie o różnych grupach młodzieżowych były.
No dobra, a chętnie bym też posłuchał, bo tak jak tutaj mówiłem wcześniej, no ja nigdy nie byłem na takim typowym obozie oazowym. I co tam się szczególnego dzieje, niepokojącego, o czym ludzie chcieliby wiedzieć, być ostrzeżeni?
Jest, znaczy w ogóle jest codziennie, może zacznę od tego, że jest codziennie sztywna faktycznie rutyna, tam poza tym dniem wspólnoty, no i dniem przyjazdu i odjazdu i tym ostatnim dniem, kiedy jest zakończenie, no to tak naprawdę jest dosyć sztywna rutyna, jest dużo takich punktów modlitewnych, więc tam no, rano jest jakaś modlitwa, potem jest modlitwa przed śniadaniem, potem śniadanie, modlitwa po śniadaniu. Jest pół godziny takiej indywidualnej modlitwy z Piśmem Świętym, spotkanie w grupach, więc no właśnie jest msza codziennie, więc dużo takich w ogóle punktów modlitewnych. No i ja mam wrażenie, że wtedy dużo, dużo się takich treści właśnie gdzieś tam negatywnych przekazuje i właśnie no niezdrowych po prostu. Mi się najbardziej otworzyły oczy, jak sama pojechałam jako animatorka, bo jeszcze jak byłam uczestniczką, to jeszcze tam na pewne rzeczy trochę przymknęłam oko. Też mam wrażenie, że zazwyczaj akurat trafiałam na takich normalnych animatorów, którzy no, nie mieli jakichś takich bardzo przemocowych zachowań, czy też no, mieli powiedzmy takie bardziej zdroworozsądkowe podejście do różnych problemów, więc może to jest kwestia tego. I dopiero jak pojechałam na rekolekcję właśnie jako animatorka, to otworzyłam bardziej oczy na to. To jest jedna z takich rzeczy, które mi właśnie zapadły w pamięć z tych rekolekcji z dzieciakami, to jak podczas śpiewu rozgorzała dyskusja i tam jedna animatorka się pytała księdza, czy można chodzić do kościoła z odkrytymi palcami u stóp, to znaczy na przykład w sandałach. Boże, ona, to było zupełnie 100% na serio, ona się tam spotkała z informacją, że to jest gorszące i że w ogóle się nie powinno, no i ona się zastanawia, i to było zupełnie na serio. Ale też bardzo duża była presja na animatorów, i dopiero sama jak pojechałam z dzieciakami, to zobaczyłam, jaka to jest ogromna presja za tak naprawdę nieodpłatną pracę. Bo bardzo duży taka presja na wygląd jeszcze bardziej niż u dzieciaków była u nas. Więc no, gdzie my jako animatorzy byliśmy po prostu bardzo zmęczeni, to był też trudny turnus, dlatego że to było po pandemii, więc w ogóle no, dzieciaki z takimi trudnościami w budowaniu relacji i w ogóle no, z milionem problemów. Więc my wiadomo właśnie zmęczeni wszyscy jako animatorzy, no bo od rana do wieczora na nogach. I mieliśmy bardzo poważną pogadankę z księdzem na temat tego, bo ktoś tam z nas przyszedł do kaplicy. Kaplica jest po prostu w jednej z sal w szkole, zwykle tak roboczo zrobiona. I ktoś z nas przyszedł w ciągu dnia gdzieś tam, bo po prostu miał chwilę, żeby się pomodlić. Przyszedł w klapkach i skarpetkach. I była bardzo poważna pogadanka na temat tego, jaki to my zły przykład dajemy dzieciom, nieodpowiedniego zachowania się w miejscu świętym i właśnie tutaj, jakich złych zwyczajów uczymy dzieci, a że my mamy odpowiedzialną rolę i tak dalej, więc no, straszny problem z tym był. I tak, to jest taki trochę zabawnych anegdotek. No i właśnie dużo jest takiego przekazu. Takiego bardzo surowego w tej religijności. Moim zdaniem już samo w sobie niepokojące powinno być to, że często te kolekcje odbywają się w takich naprawdę miejscach, gdzie po prostu nie ma zasięgu, albo ten zasięg jest bardzo mały. To są zwykle jakieś takie wsie typu wygwizdów 150 mieszkańców drewniany kościółek. To jest zawsze tłumaczone tym, że no, że to jest takie najlepsze miejsce, żeby się duchowo rozwinąć i zbliżyć do Boga. Z tym, że no, jak ja byłam na przykład na pierwszych rekolekcjach, gdzie było sporo nadużyć i stamtąd mam może trudne wspomnienia, bo siostra krzyczała, obrażała ludzi do tego stopnia, że no, dużo ludzi w ogóle płakało przez nią i trudna była taka bardzo atmosfera, no to tam zasięgu w ogóle nie było w ośrodku, więc po prostu no, nie ma możliwości zadzwonić do rodziców. No chyba, że gdzieś w międzyczasie na przykład właśnie idąc do kościoła, no ale wiadomo, że tak, no to nie ma możliwości z nimi porozmawiać tak bardziej swobodnie czy prywatnie. Więc no właśnie, więc po prostu ten kontakt z rodzicami jest utrudniony. Też z rodzicami się jakoś za dużo nie kontaktuje ksiądz z animatorami, no poza jakimiś super wyjątkowymi sytuacjami, ale raczej nie. Jest powiedziane z góry, że nie ma żadnych odwiedzin, no ale właśnie, no też jednocześnie nie ma właśnie możliwości za bardzo zadzwonienia. I tak, ja nie mówię, żeby w żaden sposób nie ograniczać telefonów, bo ja też no, domyślam się i wiem, jak jest, że często faktycznie, nie wiem, młodzież siedzi po nocach na telefonie i coś potem nie mogą wstać, więc ja też rozumiem, że to jest jakaś odpowiedzialność jednak za ich sen i jakieś ich funkcjonowanie. Ale często na rekolekcjach jest tak, nawet zwykle, że się daje ten telefon na przykład uczestnikom na pół godziny czy 40 minut w ciągu dnia, a na resztę czasu ten telefon jest zabierany. No i moim zdaniem to jest nie w porządku. I jednak no, tutaj no, naprawdę potem właśnie trudno o ten kontakt z rodzicami przez większość czasu. Ja rozumiem jednak jakieś ograniczenia. Pamiętam, że jak jeździłam na zielone szkoły, to na noc zabierali i no też wiedząc, że jest wśród młodzieży problem z uzależnieniem od telefonu i jednak no, kadra jest jakoś tam odpowiedzialna za to, żeby dzieci w nocy spały, a nie północy grały w strzelanki na telefonie, to też rozumiem, że jakieś ograniczenia się wprowadza też w szkołach teraz są i nawet myślę, że jest to racjonalne. O tyle to, na jak długo zabiera się, gdzie na zdecydowaną większość czasu na rekolekcjach ten telefon, gdzie tak naprawdę i tak zwykle nie ma zasięgu i tak za bardzo tej możliwości skontaktowania się z rodzicami nie ma. Nawet się spotkałam z historiami, gdzie w ogóle był problem, żeby wyjechać wcześniej z rekolekcji. No to myślę, że to jest takie mocno nadużyciowe.
A tak jeszcze teraz mi przyszła taka myśl, a jak wygląda kwestia zabezpieczenia medycznego? Bo tak jak mówisz, że jest problem z kontaktem na przykład z rodzicami, a jak na przykład, nie wiem, jakieś dziecko no, zdrowotnie miałoby jakiś problem? Czy wtedy jest jakaś możliwość pomocy?
Znaczy, no zwykle się po prostu wtedy z dzieckiem jedzie na SOR, Często był jakiś taki, powiedzmy, animator medyczny, czy jakiś asystent medyczny, z którym to właśnie różnie, bo mi się zdarzało być na kolekcjach, gdzie był ktoś taki, ale faktycznie on jakieś tam to podstawowe przeszkolenie medyczne, kursy pierwszej pomocy i tak dalej miał. Natomiast wiem, że nie zawsze ma. Czasem to jest po prostu jakaś przypadkowa osoba bez żadnego wykształcenia. I też, no właśnie, różne historie słyszałam, ale no generalnie tak jak ja wspominam, czy tak jak właśnie gdzieś tam ja byłam na rekolekcjach, no to jednak jeśli działo się coś poważnego, typu no jakiś kleszcz, czy jakiś na przykład złamany palec, czy coś takiego, no to jednak wtedy po prostu jechało się na jakiś najbliższy SOR, no i też wiadomo, dzwoniło się do rodziców, jaka jest sytuacja.
Okej, okay, bo tak jak słucham, to mi się to kojarzy z jakąś musztrą wojskową, czy wręcz, no może z obozem, to może aż tak daleko bym nie szedł, ale no, takie
Tak,
to byłoby
właśnie
mi
to jest
skojarzenie, taka bardzo,
zdrowotne,
bardzo
to
musztra.
tutaj mogę dopowiedzieć, bo to też inaczej właśnie, ja też mówiłam o tym właśnie z perspektywy, jak już ja byłam gdzieś z dzieciakami. Jak ja byłam na kursie animatorskim, to też przypominam, że no, w świetle prawa my wszyscy byliśmy w ogóle niepełnoletni, więc oni mieli też za nas no, dużo większą odpowiedzialność niż gdybyśmy byli dorośli. Połowa z nas była chora. To był tygodniowy wyjazd w góry. Ja praktycznie od początku byłam chora i jak przyjechałam do domu, to miałam chyba 37,8, coś takiego, jakoś koło 38 stopni. I ogólnie tam chorych była no, co najmniej 1/3 osób, myślę, że bliżej połowy. I w ogóle nikt się z rodzicami nie skontaktował, że my jesteśmy chorzy. I mało tego, musieliśmy brać udział we wszystkich punktach dnia, chodzić codziennie na msze, brać udział w spotkaniach, w wszystkich modlitwach, w śpiewie i tak dalej. I w ogóle, no ja na przykład raz poszłam do pokoju animatorskiego i powiedziałam, że się bardzo źle czuję, no bo właśnie już miałam wysoką gorączkę, problemy z głosem i tak dalej. I usłyszałam, że oni nie mają termometru, a ja na pewno nie mam gorączki, tylko mi się wydaje. I wiem, bo rozmawiałam z osobami na ten temat, które były na kursie animatorskim, no, do starszej oazy, więc już jako osoby raczej pełnoletnie, ale no właśnie, że tam w innych latach jeździły na przykład z innym księdzem. I wiem, że też tak było, że połowa osób chora i nie było w ogóle opcji, żeby zrezygnować z udziału na przykład w spotkaniu, czy w śpiewie, czy w mszy, no to już zwłaszcza, niezależnie od tego, jak ktoś się źle czuł. I nie było mowy o jakiejś wizycie u lekarza, czy właśnie powrocie wcześniej do domu. Więc to się dzieje i właśnie mam wrażenie, że w momencie wchodzenia na tę ścieżkę animatorską, jak się już jest właśnie pełnoletnim, czy tam nastolatkiem, takim starszym, to tych nadużyć jest dużo więcej. Bo jeszcze o ile wobec uczestników sobie nie zawsze pozwalają na to, zwłaszcza, że to często są młodsze dzieciaki, które gdzieś tam są bardziej zaopiekowane przez rodziców, czy często na rekolekcje jeżdżą osoby, które jakoś szczególnie mocno z oazą nie są związane, tylko po prostu na przykład rodziców nie stać na jakiś obóz sportowy, więc posyłają dzieciaka na rekolekcje i nawet jakoś szczególnie jako rodzina nie są religijni. No o tyle właśnie osoby, które idą na kurs animatorski, to już są powiedzmy takie osoby bardziej zaangażowane, już gdzieś tam też bardziej identyfikujące się z tymi treściami przekazywanymi przez ruch. No i właśnie w momencie już na przykład, kiedy jest się na szkole animatora, no to takiej dbałości o zdrowie nie ma, a wręcz przeciwnie, no jeśli powiesz, że się źle czujesz, że masz gorączkę, to jest bardzo duży taki ostracyzm i w ogóle była bardzo duża presja na całym kursie, także nawet u nas na kursie to było standardem, że jak ktoś przedstawił jakiś swój pomysł na spotkanie, na przykład pisał konspekt, i cokolwiek było nie tak, czy nawet to, że było nie tak, było lekko do poprawki, ale widać było, że ktoś to włożył dużo pracy, to był tak obrażany i wyśmiewany, że większość ludzi z pokoju animatorskiego, gdzie były spotkania z księdzem i z tymi animatorami już pobłogosławionymi, starszymi, większość ludzi wychodziła z płaczem.
No to bardzo kiepski obraz, a też no tu mi się od razu zapala lampka z podręcznika profesora Cialdiniego o zasadach wpływu społecznego na ludzi, czyli z zasady zaangażowania i konsekwencji, tak? Że tutaj od was już na tym wyższym poziomie, na poziomie animatora, mogli wymagać, mogli sobie pozwolić na traktowanie was tak, a nie inaczej, bo wiedzieli, że wy już i tak nie zrezygnujecie, bo włożyliście w to tak dużo zaangażowania, tak jesteście. Zresztą ty używasz mniej więcej takich słów, że właśnie te osoby są już tak zaangażowane.
Tak, zresztą wiesz, no ja też miałam takie poczucie, że nie no kurczę, bo ja nie wiem, czy za rok będę mogła być w ferie na szkole animatora, no to muszę ją zrobić teraz, muszę teraz ten tydzień cisnąć, choćbym była chora, trudno, będę cisnąć dalej. I miałam takie poczucie, no tym bardziej, że wiesz, no Oaza, te spotkania dla dzieciaków, one też były zwykle w piątki po południu, czy potem zmieniliśmy na niedzielę w południe, więc wiesz, też weekendy, nowe kolekcje w wakacje, kurs animatorski w ferie, więc wiesz, na przykład właśnie tydzień ferii byłam na kursie animatorskim, czyli wiesz, no większość czasu takiego typowo wolnego od szkoły, no to był poświęcany na Oazę, tak? No i wiesz, na szkole animatora trzeba było chyba 6 albo 7 egzaminów zdać, wiesz, jakieś tam konspekty wysyłać, prowadzić spotkania wcześniej w parafii, więc no po prostu no było w to dużo czasu włożonego, tak? I faktycznie jakby się poświęciło wiele tych godzin przygotowań na to, wiele godzin na pisanie tych konspektów, na jeżdżenie na te kursy w weekendy, no to trudniej jest z tego zrezygnować, jak się ma poczucie, że się serio w to włożyło wysiłek. I no i właśnie też do tego jest z czasem właśnie coraz trudniej zrezygnować. I też wobec tych takich aspirujących animatorów, no pozwalano sobie na bardzo wiele bardzo niestosownych zachowań.
Też widzę
myślę, jeszcze... że też niestety często tak się animatorzy.
Też widzę jeszcze jeden czynnik, nie wiem, czy ty też tak miałaś, ale ja zauważam tak z perspektywy, no mi pomogło to, że poszedłem do liceum, do nowego środowiska, ale na etapie podstawówki, na etapie gimnazjum, no ja niby miałem w klasie tam jakieś tam osoby, ale ja praktycznie nie miałem bliższych znajomości poza Oazą, poza Ruchem Światło-Życie, no i ewentualnie poza służbą liturgiczną, bo tam ewentualnie jakichś tam starszych lektorów też, ale no tak blisko, żeby na poziomie przyjaźni, to widzę taki problem, że gdybym no nie poszedł do tego liceum, nie zdobył nowych znajomości, to wypisując się z Oazy, tak trochę przestał mieć jakichkolwiek przyjaciół, że zostałbym trochę sam. I to też by był dla mnie czynnik, który no, uwiązywałby mnie do tej organizacji.
Tak, i to już często, no tak jak mówię, ja też trochę miałam takie poczucie lepszości, plus ja byłam bardzo, bardzo zaangażowana faktycznie w kościół, więc ja byłam trochę tym dziwnym, bardzo religijnym dzieckiem. No ja się też dobrze uczyłam w gimnazjum, startowałam w różnych konkursach i no nie byłam taką osobą, żeby na przykład, nie wiem, celowo komuś źle podpowiedziała, czy nie pomogła w lekcjach, ale wydaje mi się, że to też jakoś tak dodatkowo no, mogło powodować, że mi się jakoś trudniej było zresztą dogadać. Ja też chyba jednak trochę budowałam swoje poczucie własnej wartości właśnie na ocenach też, oprócz tego, że na tym aspekcie religijnym. Więc tak, więc ja też w gimnazjum na przykład, znaczy miałam dwie takie dobre koleżanki w równoległej klasie i też taką dobrą koleżankę rok niżej. Ale na przykład w swojej klasie nikogo tak za bardzo nie miałam, z kim bym mogła jakoś bardziej pogadać, czy być tak bliżej. W liceum trochę bardziej mi się potworzyły relacje, z tym, że ja jestem tym rocznikiem, który najwięcej siedział w liceum zdalnych, dlatego że całą drugą klasę, początek trzeciej i drugą połowę pierwszej, więc praktycznie połowę szkoły średniej. Więc, no, ale właśnie ja też jeszcze w liceum byłam zaangażowana w Ruch Światło-Życie. Ja przestałam być tak gdzieś już jak byłam na studiach. I na studiach na pewno faktycznie było łatwiej właśnie pod tym kątem, że jednak na studiach często się jest trochę łatwiej dogadać, jak się właśnie studiuje już konkretny kierunek, mam wrażenie, no bo to już jest gdzieś to wspólne pole zainteresowań. Zresztą plus właśnie ja też tam działałam jakiś czas w samorządzie studenckim, w różnych tam organizacjach, ja też już na studiach dołączyłam do paru stowarzyszeń takich ogólnopolskich, też w takiej fundacji działam, więc po prostu już jakby też poza aspektem w ogóle edukacyjnym zaczęłam się tak mocno angażować społecznie, aktywistycznie, więc faktycznie zbudowałam sobie taką naprawdę silną sieć wsparcia wokół siebie, więc to odejście z Oazy mnie jakoś tak za dużo nie kosztowało, no właśnie pod tym kątem, że miałam wielu naprawdę fajnych znajomych poza Oazą, A właśnie też doświadczyłam, raz, że tutaj przypomniałam różne rzeczy ważne na tym etapie, też doświadczyłam wielu trudnych rzeczy, bo byłam wzywana na dywanik po tym, jak rzuciłam posta z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Bifobii, Transfobii i Homofobii. To właśnie byłam wzywana przez księży na dywanik i no, z różnymi niefajnymi zachowaniami w ogóle się spotykałam coraz bardziej, więc mi już gdzieś tam też coraz mniej było szkoda to środowisko zostawiać, ale też myślę, że na etapie gimnazjum, czyli liceum, no to nie było szans, bo ja po prostu no, nie miałabym tego takiego wsparcia społecznego, gdzie każdy człowiek w ogóle, i o tym się mówi, Sara i Edwin z kanału Światusy dużo o tym mówią, że właśnie
Jak
oni gdzieś tam się
najbardziej, tak.
zapisali w różne miejsca i oni właśnie też o tym mówią, że najciężej jest odejść właśnie na początku pod tym kątem, no bo jak masz gdzieś na przykład całą rodzinę, wszystkich przyjaciół i tak dalej, no każdy człowiek potrzebuje kontaktów międzyludzkich, a jeszcze jako młoda osoba, taka właśnie na etapie powiedzmy gimnazjum, liceum, tym bardziej się potrzebuje i potrzebuje się też rówieśników bardzo mocno. Na etapie gimnazjum i liceum jeszcze bardziej się tych rówieśników potrzebuje, właśnie potrzebuje się ludzi w swoim wieku i takich, którzy gdzieś tam mają wspólny sposób spędzania wolnego czasu. I to też więcej ma się tego wolnego czasu niż już tam potem gdzieś na etapie studiów czy pracy, więc też jakoś potrzebuje się ten czas spędzać właśnie z rówieśnikami. Więc no właśnie tutaj bardzo ciężko jest właśnie zrezygnować, nawet jeśli już gdzieś tam, chociaż ja się zgadzałam, ja bardzo wierzyłam we wszystko, co mówił Kościół i co było mówione na oazie bardzo długo, przez wiele lat, ale no właśnie, w momencie nawet, w którym bym w to już nie wierzyła, no to nie wiem, czy wtedy bym była w stanie jakoś się wycofać z tego środowiska. Myślę, że nie, właśnie z tego względu na te kwestie społeczne.
No też tutaj wybrzmiało mocno, że powiedziałaś, że wierzyłaś w te rzeczy, które mówił Kościół, które mówiła Oaza, bo jak tak głębiej na to spojrzeć, ty wierzyłaś i sama powtarzałaś te rzeczy jako animator i następni ludzie
Tak, bo ja
wierzyli
byłam
i
mocno zainteresowana.
że to nie jest tak, że tutaj ktoś by tam przeciwnik powiedział, że o, bo tutaj oni kłamią, specjalnie manipulują. No właśnie niekoniecznie, bo ci ludzie, którzy są wewnątrz, w to wierzą i oni tego nie robią ze złej woli, tak?
Tak, no i
Aczkolwiek.
to podkreślałam. Zresztą no, w większości, jeśli jesteśmy w coś tak mocniej zaangażowani, no to jednak w większości w to wierzymy, bo no jednak tacy ludzie, którzy są w stanie tak być, tak bardzo na zimno kimś manipulować i bardzo na zimno kłamać, no to jest jednak mniejszość, tak? A jednak w większości, czy w kontekście jakiegoś zaangażowania religijnego, czy no nie wiem, wyborów na przykład politycznych, czy, bo to też podobnie działa, no to w większości robimy to ze szczerego przekonania. Bo po prostu no, człowiek nie jest w stanie funkcjonować. No, poza jakimiś takimi faktycznie osobami, na przykład z jakimiś takimi silnymi cechami psychopatycznymi, już takimi no, bardzo takimi cynicznymi, dwulicowymi osobami, no ale to jest jakieś tam kilka procent społeczeństwa maksymalnie, tak? A no, jednak zdecydowana większość ludzi, jeśli coś otwarcie głosi w kontekście jakichś wartości, poglądów, przekonań, no to robi to faktycznie dlatego, że w to wierzy i naprawdę tak uważa.
No tak, wspomniałaś, wyleciało mi to słowo, że jest, w mailu też pisałaś, że to słowo o odwadze mówiłaś. Czym ta odwaga jest i z czym to się je, bo szczerze mówiąc, ja pierwszy raz słyszę to słowo, a wpisane capslockiem w mailu, więc to chyba coś ważnego.
Znaczy, myślę, że słowo odwaga słyszałeś, tylko pewnie
Znaczy
nie w
tak,
tym
ale dokładnie.
kontekście. Odwaga to jest ośrodek, w którym odbywają się praktyki reparatywne, czyli próba zmiany kogoś z osoby homo czy biseksualnej w heteroseksualną. To jest pseudonaukowa metoda w ogóle przez organizacje zajmujące się prawami człowieka uznana za formę tortury, bo no nawet oczywiście odbywa się czasami w takiej formie typu oblewanie kogoś wrzątkiem i przywiązywanie do krzesła. Tam raczej nic takiego się nie dzieje. i nie słyszałam o niczym takim. Natomiast no, nawet jeśli jest to tylko, znaczy no, tylko aż forma psychomanipulacji, no, to wciąż się uznaje za torturę. No właśnie z tego względu, że zachodzą takie silne mechanizmy psychomanipulacyjne, bo nawet jeśli ktoś cię nie oblewa wrzątkiem i cię przywiązuje gdzieś, no to już samo to, że się komuś powtarza cały dzień, że to są jego niechciane skłonności, że on się z tego może wyleczyć, że to go czyni nieszczęśliwym, no to już jest samo w sobie tak manipulacyjne i tak druzgocące dla psychiki, no i też jest już udowodnione, że bardzo się może przyczynić do wystąpienia PTSD i zaburzeń lękowych i w ogóle takiego zaniżonego poczucia własnej wartości. Że to już samo w sobie właśnie się uznaje za torturę. No i właśnie, no to jest ośrodek, który się znajduje w Lublinie. Działa już sporo lat i to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które mnie zaskoczyły całkiem niedawno, dlatego że ja będąc w ruchu nie wiedziałam o istnieniu tego ośrodka. Ja o nim pierwszy raz usłyszałam jakoś w 2020, czyli 6 lat po dołączeniu do Oazy. To był w zasadzie ten moment, kiedy ja już tak w Oazie byłam jedną nogą i tak prawie, że mnie już tam nie było. I wtedy się w ogóle dowiedziałam, że taki ośrodek istnieje. Bo to też jest ciekawe, że Oaza się nie chwali istnieniem tego ośrodka, czy na rekolekcjach. Znaczy, oczywiście są jakieś informacje w internecie, ale no to też trzeba się zagrzebywać w to. No wiadomo, ktoś musi w ogóle wpaść na to, żeby szukać takich informacji, w ogóle znać pojęcie praktyk reparacyjnych, czy praktyk konwersyjnych, różnie się mówi. Musi jakoś no, w ogóle właśnie wiedzieć po prostu, że są takie miejsca, tak? Żeby cokolwiek w ogóle zacząć pod tym kątem szukać, tak? I właśnie no, nie mówi się na ten temat na rekolekcjach. Mało tego, nie mówi się nawet o tym na szkole animatora. I ja się tak długo zastanawiałam, że może to gdzieś było mówione, tylko ja jakoś to wyparłam, zapomniałam o tym i teraz mi się wydaje, że nikt mi nie powiedział. No i rozmawiałam z różnymi moimi znajomymi, też takimi, którzy byli w Oazie 10, 15 lat, nawet byli gdzieś tam zaangażowani na takim etapie już diecezjalnym, że byli w tych różnych diakoniach, latami gdzieś tam właśnie jako animatorzy byli na rekolekcjach, na przykład 6-7 lat czy więcej jeździli, no i oni też nie wiedzieli o tym ośrodku, więc faktycznie jakoś ta informacja, no jak widać, się jakoś bardzo nią nie chwalą. I ja w ogóle dostawałam, jak też powiedziałam publicznie, że poszukuję bohaterów do książki. Jak coś, to już nie poszukuję, to od razu mogę powiedzieć, bo się dużo ludzi zgłosiło i teraz się nawet
Jasne.
martwię, jak te wszystkie historie zmieścić, więc już więcej nie przyjmuję zgłoszeń. Ale no właśnie, też ogłosiłam najpierw u siebie na wallu, po prostu na Facebooku, potem gdzieś tam w odcinku Światusów, właśnie, że poszukuję bohaterów do książki, no i że w ogóle, że piszę książkę o tych nadużyciach, zaczęłam o tych nadużyciach mówić. To kilkakrotnie dostałam zarzuty, że jestem nieobiektywna, że nie wysłuchuję drugiej strony, czy że oni by tam mi chcieli z kolei powiedzieć o pozytywnych doświadczeniach w Oazie. Znaczy to bardziej w ogóle osoby, które gdzieś tam mnie znały, tak? Z którymi się znaliśmy osobiście, gdzieś tam tak kilka
Jasne.
takich głosów się pojawiło. Tak, w ogóle takie od osób, które znałam nawet nieraz latami, pojawiły się różne takie pasywno-agresywne wiadomości. Czy takie po prostu bardzo wprost, bardzo agresywne. I właśnie no, kilka razy ten zarzut o brak obiektywizmu i brak przedstawienia drugiej strony się pojawił. Więc ja stwierdziłam, że no dobra, no skoro tak, skoro tutaj jest taki nacisk na to, żeby przedstawić narrację drugiej strony, no to dobra, bądźmy faktycznie obiektywni dziennikarsko. I stwierdziłam, że się skontaktuję z tym ośrodkiem. Nie kontaktowałam się jakoś więcej razy, czy też nie prosiłam o to ludzi, bo no nie chciałam, żeby to miało jakąś taką formę nękania, idąc tutaj raz, że to kwestie prawne, a dwa, że etyczne, ale stwierdziłam, że po prostu jednorazowo się z nimi skontaktuję. Coś spróbuję się o nich dowiedzieć, może coś będą chcieli opowiedzieć, tak? No i to właśnie tak w formie tego przedstawiania dwóch stron. Zadzwoniłam na numer komórkowy, który był podany na ich stronie. No i powiedziałam, że dzień dobry. Zapytałam, czy dodzwoniłam do ośrodka Odwaga. To było już po moim wystąpieniu w odcinku Światusów. I potem też jak Kasia Babis zrobiła streama, więc no tam już parę dziesiąt, na pewno myślę, że powyżej setki tysięcy wyświetleń łącznie to wszystko miało. No i powiedziałam, że właśnie dzień dobry, zapytałam, czy to ten ośrodek, no i powiedziałam, że dzwonię, bo chciałam się dowiedzieć, kto jest teraz dyrektorem czy dyrektorką ośrodka. Od tego zaczęłam, bo tam dwa nazwiska się przewijają w internecie, też ciekawa byłam, jak to teraz wygląda. No i pani, która odebrała, powiedziała, że no, my takich informacji nie udzielamy i się rozłączyła. Nawet nie zapytała w ogóle, po co dzwonię, w jakiej sprawie i tak dalej. I w tym momencie ich strona internetowa jest zablokowana, to znaczy jak się wejdzie na stronę internetową, to pokazuje, że strona internetowa jest niedostępna.
Podejrzewam, że za nich mogła się wziąć jakaś instytucja. Albo po tych publikacjach mieli takich telefonów dużo więcej.
Myślę, że mogli mieć sporo telefonów. Aczkolwiek, no tak jak mówię, ja nic o tym nie wiem, bo nikt mi o tym nie mówił. Ja też nikogo o to nie prosiłam, ale no, myślę, że mogło być takich telefonów, w sensie, no jeśli te odcinki miały łącznie ponad 100 tysięcy wyświetleń i tam było o tym ośrodku, no to no nie zdziwiłabym się, gdyby jednak jakieś takie telefony były. Znaczy tak, ta działalność w Polsce w świetle prawa jest legalna. Bo są kraje, gdzie po prostu prawo dużo lepiej reguluje różne kwestie, na przykład w Niemczech już od wielu lat praktyki konwersyjne są zabronione, egzorcyzmy są też przepisami prawa zabronione, no w Polsce tych zakazów nie ma, więc formalnie chyba żadne instytucje się nie mogły zająć tą kwestią, no z tego względu, że po prostu no nie łamią prawa, tak? Istnienie takiego ośrodka po prostu samo w sobie nie jest nielegalne. Natomiast no, myślę, że bardziej faktycznie, no, może po prostu, może bardziej mieli jakieś telefony czy maile, czy jakieś zwiększone zainteresowanie, którego nie chcieli. Natomiast no, obawiam się, że właśnie tutaj w kwestii pokazania stanowiska drugiej strony, no to mogę uczciwie powiedzieć, że ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Ponieważ
Tak, ja.
strona internetowa jest zablokowana, a na niej był podany mail i telefon, no to ja już nawet nie mam jak się z nimi skontaktować. A jak zadzwoniłam, no to nawet nie chcieli powiedzieć, kto w tej chwili kieruje ośrodkiem, więc no troszkę już nie mam innych narzędzi, żeby coś z tym zrobić po prostu.
No ja też myślę, że to jest trochę nieuczciwy zarzut, bo możemy mówić, że okej, że jesteśmy stronniczy, tak, mamy jakieś tam uprzedzenia względem ruchu Światło-Życie, ale książek, wydawnictw, nie wiem, świadectw z drugiej strony po prostu już jest dość dużo, tak, więc to, czego brakuje, to jest świadectwo tej strony, więc...
Tak, i tutaj jest kilka kwestii. W sensie po pierwsze, nawet w kontekście takiej obiektywności dziennikarskiej, no ja piszę historię innych osób i spisuję też swoją. No na pewno w kontekście spisywania jakichś swoich doświadczeń i swojej historii, nawet jeśli ktoś tam się jakoś zajmuje dziennikarstwem czy działalnością w mediach, no ciężko oczekiwać, żeby ktoś o swoich doświadczeniach pisał
Dokładnie.
subiektywnie, obiektywnie, no właśnie, pisze się subiektywnie, no właśnie z tego względu, że po prostu z natury własne doświadczenia są subiektywne, tak?
No tak.
A z kolei też, no jeśli się pisze o nadużyciach w jakichś organizacjach czy w jakichś strukturach, no to niekoniecznie trzeba też podkreślać, że o, ale tam też są dobre rzeczy, w sensie jakby nie na tym polega rzetelność, tak? I jakaś tam prawdomówność w tym zakresie. W sensie, jeśli na przykład piszesz o nadużyciach na przykład w systemie oświaty, to nie musisz jednocześnie mówić, że ale jest dużo super dyrektorów, nie? Tylko skupiasz się konkretnie na tych nadużyciach, tak?
No tak, no to trochę wynika z definicji słowa nadużycie, także
No
to nie
tak,
jest
no
coś, co
oczywiście.
jest normą, tylko coś, co jest nadużyciem, a więc generalnie, bo tak już no, mamy sporo materiału, czy jest coś jeszcze, co byś chciała poruszyć, czy powoli będziemy kończyć, na przykład jakieś podsumowanie?
Myślę, że z takich ważnych kwestii jest to, że Oaza się mocno negatywnie zmieniła w ciągu tych ostatnich lat. W sensie, no właśnie, tak jak mówiłam, na przykład w latach 90. nie było tej krucjaty dla dzieci. Czy w ogóle z tego, co słyszałam, były też raczej w większości luźniejsze takie zasady, nie było takiego bardzo dużego musztrowania. Więc też myślę, że wiele osób, które pamiętają te Oazy z lat 90. czy początku 2000. Mogą mieć inne wspomnienia. Natomiast no właśnie teraz też wiele po prostu poszło na gorsze. I to też myślę, że to jest ważne, bo po prostu wiele osób, które były, no nie zdają sobie sprawy z różnych rzeczy, tak? Czy ten ośrodek, no on też nie działa jakoś bardzo długo. Nie wiem, w którym on roku został założony, no ale na pewno oryginalnie on nie jest dziełem Blachnickiego. Więc po prostu dużo się zmieniło na gorsze. I też jeszcze z takich technik manipulacyjnych i w ogóle w temacie manipulacji, myślę, że ważne jest to, ja też to widzę, jak bardzo się warunkuje tam dostosowanie przemocy. Dlatego, że właśnie podczas kursu animatorskiego była przemoc psychiczna, było zaniedbywanie naszego zdrowia i robili to też już pobłogosławieni animatorzy, tak naprawdę starsi od nas może 5-6 lat, bo to też byli młodzi ludzie w większości na studiach. Była taka bardzo duża presja, wiem też z kolei, że wobec nich, że oni na przykład jak mieli wtedy egzaminy, no bo to wiadomo, w podstawówkach ferie, na studiach sesja, to było oczekiwane gdzieś tam od księży, gdzieś wyżej w diecezji, że oni sobie te egzaminy mają zrobić w innym terminie, nie wiem, w drugiej sesji czy w zerówce. W ogóle na rekolekcjach to się mają skupić na rekolekcjach, a nie uczyć do egzaminów. Więc ta przemoc idzie bardzo z góry. No i właśnie, w momencie, w którym jako uczestnik, a potem na szkole animatora, się ma taką musztrę wojskową, właśnie krzyki, obrażanie, zaniedbywanie zdrowia, nie przejmowanie się tym, że my się źle czujemy, no to potem ludzie z takimi doświadczeniami wchodzą w to animatorstwo, właśnie często jeszcze ludzie niedorośli. I to działa na podobnych zasadach jak pewne wzorce właśnie w rodzinach, w kontekście na przykład rodzicielstwa, że po prostu no, tę przemoc jest wtedy dużo łatwiej przekazywać dalej.
No tak, to co stosowano wobec ciebie, jest prawdopodobne, że ty zastosujesz wobec kogoś innego. A też nie wiem, czy to jest powszechne spostrzeżenie, czy tylko ja tak mam, ale wydaje mi się, że w pewnym stopniu taką formą przygotowania do tej musztry, do tej karności jest to, że dość powszechne w Ruchu Światło-Życie jest śpiewanie piosenek z gestykulacją. I wtedy na przykład cały kościół, czy tam cała grupka wykonuje dokładnie te same gesty, wypowiada dokładnie te same słowa. I czy to też, no jak dla mnie to jest takie lekkie przystosowanie do tego, żeby to robić na większą skalę, że tak powiem.
No to jest jedna z takich bardziej delikatnych form, czy już nawet samo to właśnie w innych tych grupach młodzieżowych typu KSM czy grupy apostolskie raczej tego nie ma. Już samo to, że przygotowanie do śpiewu na mszy trwa godzinę. I godzinę się poświęca na to, żeby wszyscy idealnie śpiewali, idealnie intonowali. Mi się to zawsze też trochę nawet z takiej religijnej perspektywy wydawało trochę absurdalne, że aż tak idealnie musimy śpiewać. Ten śpiew tak naprawdę raczej w większości wszystkich nudził, tam większość ludzi czy gadała, czy sobie coś rysowała na marginesie i też zawsze były o to straszne problemy, że nie wszyscy siedzą idealnie równo i skupiają się tylko na śpiewie. Więc no tak, no to mogą być takie bardziej delikatne formy, ale właśnie oparte o to samo.
No, to teraz mi z kolei otworzyłaś jeszcze jedno wspomnienie. Tak jak mówiłem o tych Światowych Dniach Młodzieży, to one trwały 3 dni i praktycznie 2 pierwsze dni uczyliśmy się piosenek, które potem były na uroczystej mszy na końcu. Nawet nie tyle, że godzinę przed, tylko 2 dni. To też z takim kolegą byliśmy tam i kolega miał gitarę, to jeszcze on tam sobie się uczył grać przy okazji.
No, tylko że to powiedzmy jeszcze o tyle inne rzeczy rozumiem, żeby jakoś występowaliście, tak?
Nie,
Śpiewaj.
nie, nie. On po
Aha.
prostu zdecydował się, że weźmie gitarę, a na tyle ma gościu słuch muzyczny, że nawet nie miał żadnych chwytów czy coś, wyłapał po melodii, jak to grać i się
Nie, no
nauczył.
bo ja myślałam, że wy, to zrozumiałam, że może wy tam jakoś występowaliście,
Nie,
no
nie,
bo u
nie,
nas to
nie.
było
Jak
tak, że
uczestnicy
to po prostu był
tego?
śpiew ludzi będących na mszy, pieśni, które są na mszy i to jeszcze te msze poza tą niedzielną, bo czasem w niedzielę był taki kontekst, że no to teraz idziemy się tutaj integrować z lokalną społecznością i byliśmy na sumie, ale w tygodniu zawsze jak była msza, to była msza tylko dla oazy, czyli tam byli tylko ludzie na rekolekcjach. Ale jednak codziennie trzeba było poświęcić tę godzinę, żeby przez godzinę po prostu męczyć i na przykład 15 razy śpiewać tę samą pieśń w kółko, dopóki wszyscy nie będą mieli idealnej intonacji, idealnej głośności i idealnych przerw na oddechy. Na mszy, która była tylko właśnie dla nas, osób po prostu, które na tych kolekcjach były, no bo nikogo tam zazwyczaj więcej nie było na tych mszach.
Znaczy, no to tu na mszy, tam gdzieś z tyłu mogli sobie wejść lokalni mieszkańcy, ale 90% kościoła to byli nasi, że tak powiem. Bo to tak jak mówię, no trwało 3 dni, to się działo w Siedlcach, w diecezji, no bo jestem z diecezji siedleckiej. I było tak zorganizowane, że tam, nie wiem, najpierw jednego dnia na jakiejś tam sali gimnastycznej jednej szkoły, potem na nocleg każdy tam miał jakiś tam przydział. Kto do kogo, u jakiej rodziny nocuje, bo tam lokalni mieszkańcy nas przyjęli na noclegi.
Aha, czyli dostaliście urodzin, tak? Okej.
No i mówię, i na koniec była uroczysta msza z biskupem, na której śpiewaliśmy te piosenki, których się uczyliśmy te 2 dni wcześniej. I tam jakaś tam procesja z lampionami po całych Siedlcach od kościoła do kościoła. Coś takiego.
O, u nas się to nazywało Droga Światła. Też była taka procesja z lampionami.
Okej. Więc co, no dzięki serdeczne za rozmowę.
W ogóle jak znasz jakieś fajne książki takie o właśnie o manipulacji, tam podawałeś przykład jakiejś jednej, tam coś jeszcze, możesz mi podesłać tytuły?
Mogę.
Dobra, super, dzięki.
No dzięki, cześć. Jeśli i ty chciałbyś podzielić się swoją historią, napisz do nas na kontakt @ateizm.pl. A jeśli uważasz naszą działalność za wartościową, wesprzyj nas zgłaszając się na adres rekrutacyjny, bądź to wpłacając małą cegiełkę finansową za pomocą naszego profilu na Patronite. Adresy widzisz w tej chwili na ekranie, masz je również w opisie. Dzięki i do zobaczenia.